Jest to temat, który jest mi bardzo bliski i też nieraz w sumie mówiłem z tego miejsca. Znaczy niedawno też poruszał Tomek ten temat, ale jak wspominał, temat jest bardzo szeroki, więc myślę, że jeszcze ktoś po mnie mógłby usługiwać i też byśmy pewnie nie wyczerpali tematu. Natomiast dla mnie ten temat jest o tyle bliski mojemu sercu. I tak jak wspominałem tutaj, nawet chyba nie raz z tego miejsca, zanim się nawróciłem, to wstydziłem się mówić o Panu Jezusie. I zawsze jak ktoś mówił o sprawach religijnych, to ja po prostu uciekałem. Po prostu bardzo się tego wstydziłem. Czułem się inny, a nie chciałem być inny. Więc to taki inny człowiek z przymusu. I to nie działało. Natomiast kiedy narodziłem się na nowo, życie uległo całkowicie zmianie. O 180 stopni. Tak jak wcześniej się wstydziłem mówić o Panu Jezusie, tak właśnie po nowonarodzeniu. Bardzo chętnie dzieliłem się Ewangelią i było to po prostu czymś, co bym określił, że czułem się jak ryba w wodzie, można powiedzieć. I dla mnie to było niesamowite, bo wiedziałem, że to nie jest stary Krzysiek. Stary Krzysiek ucieka, stary Krzysiek milczy w tej sprawie, nawet ucisza innych, bo nawet takie sytuacje miałem, że próbowali coś wyciągnąć ze mnie, a ja po prostu to ucinałem. I widzę w tym dzieło Bożego Ducha. Za każdym razem, kiedy mam taką sposobność i okazję, żeby mówić Panu o Panu Bogu, o Ewangelii, to jest to dla mnie niezmierną radością i dowodem na to, że Jezus Chrystus działa w moim życiu i że jest to owoc Ducha Świętego tylko i wyłącznie. Dlatego zawsze to było bliskie mojemu sercu. Dlatego cieszę się, planowałem to, ten temat poruszyć i właśnie też myślałem, żeby dołączyć go do tej serii o służbie, tak właśnie jako na sam koniec. I tak, od czego bym zaczął? Zacząłbym od fragmentu, to jest Filipian, w sumie go wyświetliłem, ale można go otworzyć, jeśli ktoś chce. Chciałem zacząć od tego fragmentu. Może ja go przeczytam, to jest Filipian 1, 15, 18. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory. My natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii. Drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę. Tego miejsca. Tutaj apostoł Paweł, jest to osadzone w kontekście właśnie apostoł Paweł, kiedy tam w więzieniu był, tak? Znaleźli się jacyś ludzie, którzy nieszczerze głosili Ewangelię, żeby, jak tu jest napisane, wzmożyć jego ucisk. Natomiast tutaj apostoł Paweł mówi taką ważną zasadę wierzy, która ma zastosowanie, że tak na dobrą sprawę nieważne w jaki sposób, znaczy tak, jest ważne w jaki sposób, bo Biblia o tym mówi, że zostawia wzór, jak głosić Ewangelię, natomiast ostatecznie, nawet jeśli ktoś się znajdzie, kto to robi nieszczerze, niedbale, z jakichś złych pobudek, to i tak nie powinniśmy takiej osoby hamować, czy zabraniać mu. Tak, bo chodzi o to, żeby Ewangelia była głoszona, a Pan Bóg po prostu ma taką moc, że może nawet użyć tej Ewangelii głoszonej z takich ust nieszczerych i ludzi, którzy mają złe pobudki. Więc to jest takie ciekawe. Chciałem od tego zacząć i chciałem, żeby to było też, żeby mieć to z tyłu głowy, tą myśl, bo będę się do różnych tematów odnosił i nie chciałbym, żeby tak czasami coś może było odebrane, że może coś krytykuję, bo nie chciałbym zniechęcać. Broń Panie Boże, tego na pewno nie, bo wierzę, że potrzebujemy zachęty. I tak jak sobie pomyślałem, że przejdziemy przez to, czym jest Ewangelia, potem wielkie posłannictwo, o czym w sumie Tomek już mówił ostatnio, więc właśnie pokrótce tylko przez to przejdę, kogo ewangelizować, gdzie ewangelizować, jak ewangelizować i na koniec, jak czas pozwoli, kilka świadectw. I tak, czym jest Ewangelia? I tutaj właściwie tutaj tak przygotowałem to w taki sposób, jak słynna książeczka bez słów, bo ona tak w prosty sposób, to tak może tak jak dla dzieci bardziej to używamy, natomiast to też jest mi bliskie, ewangelizacja dzieci, więc mam nadzieję, że nikogo nie urażę, ale ten przekaz Ewangelii. Czyli jakby Ewangelia zaczyna się od tego złej wiadomości, powiedzmy, o tym, że człowiek jest grzeszny, że popadł w grzech i nie ma nikogo, kto mógłby powiedzieć przed Bogiem: ja nigdy nie zgrzeszyłem, jestem czysty. Nie, każdy jest grzeszny, nad każdym wisi kara, oddzielenie Boże. No i właśnie to symbolizuje te czarne serce. I w momencie, kiedy... I właściwie już od samego początku potrzebny jest w tym procesie Duch Święty, bo jak Słowo Boże mówi, Duch Święty przekona o sądzie, o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. I rzeczywiście, jeśli Duch Święty się już na tym pierwszym etapie, już na tym pierwszym etapie jest potrzebny, niezbędny, bym powiedział, żeby my nikogo nie przekonamy o grzechu, to jest dzieło Ducha Świętego. I Duch Święty przekonuje o grzechu i wtedy człowiek staje przed wyborem. Jeśli Duch Święty mnie przekonał o grzechu, to co ja z tym robię? No i właściwym podejściem byłoby odwrócić się od grzechu, bo jak grzeszymy, tak często dzieciom to przedstawiam, że jak grzeszymy, to jesteśmy twarzą do grzechu, a tyłem do Boga, więc musimy się odwrócić twarzą do Pana Jezusa, a tyłem do grzechu. Tak obrazowo mówiąc, czym jest pokuta? Wyrazić to pragnienie, że Panie Boże, ja wiem, że jestem grzeszny, nie chcę tak żyć, ale też wiem, że nie mam siły, aby pokonać grzech w swoim życiu, potrzebuję Ciebie, Panie Jezu. I tu się zaczyna mowa o krzyżu. Aha, bo nawet w tym pierwszym fragmencie, znaczy w tym pierwszym elemencie Rzymian 3,23 nie wspomniałem o tym, gdyż wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Tutaj w drugim elemencie, albowiem to Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy, weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I tu zaczyna się właśnie mowa o krzyżu, o dziele Jezusa Chrystusa, o zmartwychwstaniu i jedynej drodze do zbawienia poprzez Jezusa Chrystusa i Jego przelaną krew. Tak jak w jednym miejscu jest napisane, że tylko święta krew Pana Jezusa oczyszcza z grzechu. Tu jest, co ciekawe, większość osób pewnie zna książeczkę bez słów, bez niebieskiego koloru. To dla mnie też była nowość. Nie wiedziałem, że to zostało zaktualizowane, ale powiem, że sensownie, bo ten niebieski kolor, Efezjan 2,8, bowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Jest uwypuklony, czy podkreślony, może lepiej tak, podkreślony element wiary i łaski. Tu też jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość, że swoimi wysiłkami nie jesteśmy w stanie być zbawieni. Musimy uwierzyć w Jezusa Chrystusa, że On jest Królem Królów, siedzi po prawicy Boga Ojca w tym momencie, ale też w to, co zrobił, kiedy przyszedł na ziemię w postaci człowieka i oddał swoje życie za nas. I tak, następny etap to Izajasza 1,18, choć wasze grzechy będą czarne jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Izajasza 1,18, obietnica. I rzeczywiście, kiedy człowiek przyjdzie, odwróci się od grzechu, przyjdzie z wiarą do Jezusa Chrystusa, wtedy możemy mówić o nowozrodzeniu i wtedy ta obietnica zaczyna działać, że człowiek zaczyna być oczyszczony ze swojego grzechu i usprawiedliwiony w Jezusie Chrystusie. I oczywiście historia się na tym nie kończy, bo 2 Piotra 3,18a, wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Myślę, że jeszcze jednym fajnym fragmentem jest Ewangelii Jana. Nie pamiętam odnośnika, ale to są słowa Jana Chrzciciela, który mówi, że ja muszę maleć, a Pan Jezus musi wzrastać, co też pokazuje taki element wzrostowy, że człowiek, kiedy wzrasta w Chrystusie, ma większą świadomość, jak bardzo potrzebuje Jezusa Chrystusa w swoim życiu, jak bardzo jest od Niego zależny i te swoje ego musi maleć, a Jezus Chrystus musi być wywyższony w życiu człowieka, co oczywiście jest widoczne w owocach. No i ostatni fragment Jana i kolor złoty Jana 14:2-3. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu, wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Obietnica Bożego Królestwa i to, na co my jako wierzący czekamy, odkupienia nas też z tych grzesznych ciał, nowe ciała i wieczność z naszym Panem Bogiem i Jezusem Chrystusem. Jest tak pokrótce, bo wiadomo, wierzę, że dla większości z nas tutaj, a może nawet wszystkich, jest treść Ewangelii znana. I tak, wielkie posłannictwo. I tu możemy sobie otworzyć Mateusza, końcówka. Tak jak mówiłem, Tomek na swoim kazaniu to omawiał, więc ja nie będę jakoś tego super omawiał, ale chciałem to poruszyć też do tego nawiązać, bo dosyć, no wiadomo, że w tym temacie jest to istotne. Słowa Pana Jezusa, jedne z ostatnich słów Pana Jezusa w każdej Ewangelii, w Dziejach Apostolskich. I tutaj od 18. A, przepraszam, 28 rozdział, ostatni rozdział Ewangelii Mateusza. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I byśmy poszli do następnego fragmentu z Ewangelii Marka. To jest ostatni rozdział, 15, od 15 do 18. I rzekł im: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. I teraz do Łukasza przejdziemy. 24, tak. 46-49. I rzekł im: jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać, i że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego, oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przeobleczeni mocą z wysokości. I ostatni fragment z Dziejów Apostolskich, pierwszy rozdział, to 7-8, dwa wersety. Rzekł do nich: nie wasza to rzecz, to jest odpowiedź Pana Jezusa na pytanie, bo uczniowie się pytali, czy Pan Jezus odbuduje Królestwo Izraela na ziemi. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec z mocy swoją ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Do tego miejsca. I tak jak mówiłem, jakoś specjalnie nie chcę tego, raczej nie miałem w planach jakoś super tego omawiać, natomiast wykorzystałem właśnie, że zestawić sobie te cztery fragmenty i pewne rzeczy podkreślić kolorami, które widzę, że są takie, które są wymienione tak na dobrą sprawę w większości tych fragmentów, a niektóre aspekty nawet we wszystkich, co je łączą. I tak jak na niebiesko tutaj zaznaczyłem: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, to jakby w pierwszym fragmencie podkreśla moc Pana Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Marka, no to znaki, które towarzyszą, to też oparte na mocy Pana Jezusa. W Ewangelii Łukasza też jest mowa, że będziecie przeobleczeni mocą z wysokości. I w Dziejach Apostolskich też widzimy, że jest fragment: weźmiecie moc Ducha Świętego. I właśnie każdy z tych fragmentów mówi o mocy Ducha Świętego. Tak jak przechodziliśmy przez Ewangelię, to możemy zacząć od pierwszego punktu, od przekonania o grzechu. Duch Święty jest potrzebny na każdym etapie. I właściwie myślę, że to nie jest bez znaczenia, że w każdym z tych fragmentów element mocy Ducha Świętego jest podkreślony. I kiedy idziemy właśnie z Ewangelią, myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, aby robić to w mocy Ducha Świętego. I tak to robili apostołowie i też Pan Jezus. I tak, na czerwono to, co w sumie podkreślał też Tomek, czyli takie powiedzmy, czynności, które nam Pan Bóg zostawił, czyli idźcie, czyńcie uczniami, chrzcicie, uczcie, idąc, głoście, ma być głoszona, bądźcie świadkami. I właściwie to się łączy w jeden przekaz właśnie Ewangelii. Na niebiesko właśnie, na zielono zaznaczyłem właśnie, jakby co ma być naszym obiektem tej pracy, czyli czynić uczniami, przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, mówić o Chrystusie, że cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstał, też przesłanie o zmartwychwstaniu, odpuszczenie grzechów, Ewangelię, tak? No i na fioletowe jeszcze zaznaczyłem coś, co można powiedzieć, taki zasięg geograficzny, no bo też, co ciekawe, w każdym tym fragmencie jest o tym napisane. W pierwszym jest wszystkie narody, w drugim cały świat, wszystkiemu stworzeniu, począwszy od Jerozolimy, wszystkim narodom. I w Dziejach Apostolskich jest nawet taki Jerozolima, cała Judea, Samaria i aż po krańce świata. Tak, można powiedzieć, taki wskazówka dla nas chrześcijan. I jeszcze myślę, że bardzo jest piękna obietnica w Ewangelii Łukasza. Tutaj jak Pan Jezus właśnie kończy, mówi, oto ja. Obietnica Ducha Świętego jest w sumie wspomniana praktycznie wszędzie. W Ewangelii Mateusza. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I ta właśnie obietnica też jest wspaniała, która tak może budować i dawać nam taką nadzieję, że Jezus Chrystus będzie z nami. Dał nam zadanie jako Kościołowi, ale nie zostawia nas z tym. Dał nam Ducha Świętego i On też będzie z nami aż do skończenia świata. I wielkie posłannictwo jeszcze chciałem w kontekście nauki jakby Kościoła jako ciału, bo też myślę, że warto o tym wspomnieć. I byśmy otworzyli 1 Koryntian, 12 rozdział. I tutaj od 27 do... od 28, przepraszam. Nie, 27 do końca. Do 30 w sumie. 12 rozdział, pierwszy jest do Koryntian. 12 rozdział od 27. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki, czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy wszyscy mają moc czynienia cudów, czy wszyscy mają dary uzdrawiania, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy je wykładają. Do tego miejsca, słynny fragment, trochę więcej o tym mówiliśmy w tych pierwszych właśnie rozważaniach na temat Kościoła jako ciało. Nie będę się jakoś tego rozwijał, więcej wtedy to mówiłem, więc jakby ktoś chciał, to może sobie tam odsłuchać. Natomiast chciałem przypomnieć i podkreślić właśnie tutaj w tym fragmencie i zestawić to z Efezjan 4:11-12. Może już, kto chce, może otworzyć. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami, nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Między innymi te dwa fragmenty mówią o tym samym. Tylko że w tym pierwszym fragmencie ewangeliści nie są tak bezpośrednio wymienieni. Efezjan to uzupełnia. Więc jak zestawimy te dwa fragmenty, to możemy mieć całość. A ważne jest o tyle to, myślę, że podkreślić, bo tak jak wielokrotnie wielu nauczycieli mówiło, żeby interpretować Pismo Święte w kontekście całej Biblii. I rzeczywiście, jeśli spojrzymy na wielkie posłannictwo, czyli te cztery fragmenty, które przytoczyliśmy wcześniej, w kontekście tego, że Kościół jest ciałem Chrystusa i że nie każdy robi to samo, i tutaj jest wyraźnie napisane, że czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy są prorokami i tak dalej, i tak dalej. Nie jest napisane, czy wszyscy są ewangelistami, ale myślę, że też to w domyśle uzupełniając Efezjan możemy wiedzieć. Zresztą nawet w tym fragmencie jest napisane o ewangelistach, tak? Że Pan Bóg ustanawia ewangelistów. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, bo czasami w Kościele pojawia się taki moim zdaniem trochę niebezpieczny pogląd, gdzie rzuca się na barki wszystkich wierzących brzemię ewangelistów czy apostołów nawet, co uważam, że przeczy temu fragmentowi, bo nie możemy oczekiwać od wszystkich, że będą ewangelistami i apostołami, bo to tak to nie działa. W tym momencie musielibyśmy 12 rozdział 1 listu do Koryntian wyrwać, bo to ta nauka przeczy temu. Jeśli chodzi o te wielkie posłannictwo, ja osobiście wierzę, że to dotyczy całego Kościoła, przede wszystkim ewangelistów, apostołów w największym znaczeniu i największe brzemię jest na nich, ale na poszczególnych całego Kościoła też, kiedy na przykład ewangelizujemy, nie wiem, wśród sąsiadów, w pracy, w rodzinie, to jak najbardziej. Jeśli człowiek się narodził na nowo, to on nie będzie krył tego, on będzie się tym dzielił, więc to jest coś naturalnego. Naturalnego, że osoba chce się dzielić Ewangelią. Natomiast zdarza się czasami właśnie taka skrajność, gdzie zaczyna się mocno rzucać te brzemię na wszystkich i efekt czasami się zdarza tak, że ludzie wpadają nawet w depresję, tak, czy w jakieś, nie wiem, i o ile jeszcze taka osoba, no nie wiem, źle żyje, znaczy nie żyje z Bogiem, nie ma żadnych owoców, no nie, może rzeczywiście powinna się upamiętać w jakimś stopniu, ale są osoby, które rzeczywiście nie są ewangelistami, tak, nie mają tej służby ewangelisty, nie są powołani do tego, ale głoszą Ewangelię w domu, czy wśród znajomych, w pracy, tam gdzie mogą, swoim życiem, jak jest ewangelizacja, też dołączą, tak? Natomiast nakładanie brzemion ewangelistów i apostołów, myślę, że to jest o krok za daleko i nie powinno się wymagać od innych więcej niż Pan Jezus od nas wymaga. Więc jak ktoś jest powołany do służby ewangelizacyjnej, to jak najbardziej, tak? On kiedyś stanie przed Jezusem Chrystusem i zda sprawę, jaką tą służbę sprawował, ale ciężko wymagać, żeby każdy no, tłumaczył się ze służby, do której nie został powołany. Mam nadzieję, że to jasno wyjaśniłem, o co mi chodzi, więc nie przeczę temu, że każdy z wierzących ma w tym udział, tylko chodzi o to, że Nowy Testament robi rozróżnienie służby ewangelisty i wierzę, że to wygląda troszeczkę inaczej w przypadku ewangelisty takiego typowego, a inaczej takiego osoby, która nie jest ewangelistą, no nie wiem, z powołania. Dobrze. I tak, kogo ewangelizować? Patrząc na Nowy Testament, apostołowie szli do Żydów jak i pogan, można powiedzieć, że do wszystkich, kobiet, dzieci, mężczyzn, nie miało względu status materialny czy społeczny. Oni ewangelizowali zarówno w pojedynczych rozmowach, tak jak i szli do tłumów, więc tutaj też jakiejś zasady nie ma. Natomiast chciałem otworzyć Mateusza 18:17. To akurat Pan Jezus, tak? Aha, to jest, tutaj jest kontekst o napominaniu, tak? Jest jakiś grzech, jedna osoba powiedzmy zgrzeszy, potem jakiś brat go napomina, on nie usłuchuje, nie usłuchał, idą kolejni, potem on nie usłuchał i idą do zboru, no i tutaj jest napisane tak, od 17, a jeśli ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. I to jest takie właśnie ciekawe, że jak poganin i celnik, nie w takim znaczeniu, że mamy go unikać jak ognia, tak jak Izraelici traktowali pogan i celników, bo ich traktowali jak grzeszników, ale właśnie w takim znaczeniu, że krnąbrny brat potrzebuje ewangelizowania. I to jest takie właśnie też ciekawa myśl, dlatego chciałem to właśnie przytoczyć, że brat, który po prostu raz, drugi nie usłuchał napomnienia, on potrzebuje ewangelizowania. Kiedyś to właśnie ta myśl mnie tak właśnie poruszyła i tak chciałem właśnie tu przytoczyć. Myślę, że też ma sens to. I tak, czy Biblia jakieś podaje wyjątki. I tutaj Mateusza 7,6, daleko nie musimy uciekać. Kontekst tutaj jest o sądzie, Pan Jezus mówi. I kończy to, ogólnie o budzie tutaj jest i jest nas, końcówka jest taka: nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snać nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się nie rozszarpały was. I tu pokazuje ten fragment, no, w kontekście z obłudników, tak, że już pokazuje, że są pewne granice głoszenia Ewangelii i rzeczywiście Ewangelia, mimo że mówi o zbawieniu za darmo, jest czymś najcenniejszym, bo mówi o Jezusie Chrystusie, który przelał swoją drogocenną krew i nie możemy my jako chrześcijanie pozwolić, aby to było, nie wiem, szydzone, aby ludzie z tego lekko to traktowali. Więc jest pewna granica i wierzę, że tutaj właśnie między innymi o tym tu Pan Jezus miał na myśli właśnie takich obłudników, czy w innym jeszcze fragmencie 10-14, jak Pan Jezus rozsyłał 72 uczniów parami, to on tam też takie wskazówki dał. 10-14, tak. I on dał takie wskazówki. I tutaj właśnie Pan Jezus mówi: gdyby kto was nie przejął i nie słuchał słów waszych, wychodząc z domu. Czyli innymi słowy, wyjdźcie z ich domu. Czyli to nie jest tak, że ktoś nie słucha, nie przyjmuje, nie chce, bluźni, szydzi, a my dalej idziemy na przekór. Nie, jest granica, nie chcę, usłyszałeś, nie chcesz, odchodzę. I myślę, że też warto o tym pamiętać, bo czasami z praktyki wiem, że też miałem czasami takie problemy, gdzie się stykałem z czymś takim i naprawdę to ma sens. Ma to sens, żeby tej granicy pilnować i nie pozwolić. Myślę, że nawet nie powinniśmy pozwolić na to, żeby tak traktować Ewangelię. Co więcej jeszcze... Aha, gdzie ewangelizować? Co więcej, no też apostoł Paweł miał taką sytuację, jak Żydom właśnie opowiadał, już nie, może nie będziemy tego otwierać, Żydom opowiadał Ewangelię i też doszło do takiego punktu, oni zaczęli bluźnić, szydzić, no i apostoł Paweł powiedział: koniec, od teraz idę do pogan. Więc też jakaś tam miarka się przemiała i myślę, że warto też o tym pamiętać, że jest pewien wyjątek. Gdzie ewangelizować? Ale oczywiście jak tej osoby się zmieni stosunek, to możemy wtedy ponowić ewangelizację. Natomiast jeśli jest coś takiego, gdzie ewangelizować? Apostołowie właściwie można powiedzieć, że w każdym miejscu, bo świątynia, na ulicach, placach, po domach i właśnie można mnożyć i mnożyć miejsc, gdzie oni ewangelizowali. I tak tutaj pogrubiłem, bo myślę, że można dojść do wniosku, że w każdym miejscu, do którego Duch Święty prowadzi, i to bym też podkreślił, i też jak na przykład, jak mówiliśmy o prowadzeniu Bożego Ducha i tam przechodziliśmy przez pierwszą i drugą fragment pierwszej i drugiej podróży misyjnej apostoła Pawła i tam właśnie przyglądaliśmy się tym elementom, jak Duch Święty ich właśnie kierował. Oczywiście to nie są jedyne fragmenty, które o tym mówią. Naprawdę to jest bardzo osadzone w Słowie Bożym i widzimy to w życiu Jezusa Chrystusa. Widzimy to też w życiu apostołów, więc to jest wzór. Do tego byśmy dążyć. Natomiast nie poszedłbym w taką stronę, że na przykład ktoś teraz będzie: okej, no to teraz będziemy robić, powiedzmy, ktoś chce ewangelizację zorganizować, i teraz będzie debata, dwa dni, czy Duch Święty nas tam prowadzi, czy nie. Myślę, że nie tędy droga, że jak możemy, to idźmy. W myśl tej zasady, co na początku powiedzieliśmy, czy szczerze, czy nie szczerze, oby Chrystus był głoszony. To jest wzór, do tego dążmy, natomiast myślę, że tutaj jest wyjątek, jeśli chodzi o ewangelizację, że nawet jeśli to nie jest tak, jak idealnie, tak jak w Słowie Bożym, tak jak apostołowie, jak Pan Jezus, to i tak powinna być Ewangelia głoszona, bo potrzeba jest duża. Aha, Marka 1,45. Troszkę może przyspieszę. Aha, tutaj jest kontekst, jak Pan Jezus uzdrowił trędowatego. I to jest bardzo ciekawe. Jakiś czas temu, jak czytałem właśnie Słowo Boże, mnie to tak dotknęło, że Pan Jezus uzdrowił trędowatego i mu powiedział, nie rozgłaszaj tego. On oczywiście zaczął rozgłaszać. No i Pan Jezus, tu jest napisane, że nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przybywał na ustroniu, na miejscach pustych i schodzili się do niego zewsząd. To jest niesamowite. Pan Jezus zrobił coś całkowicie odwrotnego do tego, co można powiedzieć za każdym razem jest poruszane, kiedy się planuje ewangelizację. Nigdy się nie spotkałem z sytuacją, żeby ktoś wybierał miejsce odludne, puste. Nie, wręcz przeciwnie, wybiera się tam, gdzie jest dużo osób, tam, gdzie będzie liczny tłum. Na pewno tam będzie dużo ludzi, to tam idziemy. Nie? W większości przypadków, tak, bo chcemy trafić do największej rzeszy ludzi. I to tak zawsze jest z praktyki. To mnie tak właśnie dotknęło, ale w sumie niesamowita też jest tutaj prawda, bo tak na nową sprawę też to nie zależy od naszych wysiłków. To Duch Święty też przyprowadza ludzi i wierzę, że tutaj Duch Święty przeprowadził tych ludzi. Oni zobaczyli cud, tak, widzieli, że Pan Jezus chodził w mocy Ducha Świętego i nauczał z mocą, uzdrawiał i po prostu oni to widzieli i do Niego lgnęli, więc wręcz tutaj była odwrotna sytuacja. I myślę, że to jest też taka ciekawa sytuacja i myślę, że to też jest takie najważniejsze, bo to też pokazuje, punkt ciężkości kładzie na nasze życie. Jeśli przychodzimy do ewangelizacji, oczekujemy rezultatów jakichś, to bardzo często, ja nie chcę powiedzieć, że tak zawsze jest, że na przykład jeśli ewangelizacja nie wyjdzie, to coś jest nie tak. Nigdy bym tak nie powiedział. Myślę, że to byłoby za daleko. Natomiast wierzę, że też to właśnie jak nasze życie jest, jak to jest przygotowane, to wszystko ma znaczenie i wpływa. Choć wierzę, że też może się zdarzyć tak, że no nie wiem, owoce będą słabe, bo Pan Bóg będzie chciał nas doświadczyć w czymś. Wierzę, że też tak może się zdarzyć. Natomiast to, jak nasze życie wygląda i tutaj Pan Jezus, no wiadomo, był doskonały. Nic nie można było mu zarzucić, więc jak on poszedł w puste miejsce, to Duch Święty przyprowadził ludzi. Więc taka ciekawa rzecz. A, i tutaj taka myśl, i to może zabrzmieć troszkę zniechęcająco, ale nie chcę zniechęcać, czyli ewangelizowanie terenów w pewnym stopniu już zewangelizowanych, bo w pewnym stopniu, bo można powiedzieć, że Ewangelia do Polski dotarła i to już dawno. Natomiast no to jest takie, z jednej strony dotarła, z jednej strony mamy Nowych Testament, Biblię przetłumaczone nad kilka tłumaczeń polskich, ale z drugiej strony wiemy, jak wygląda sytuacja w naszym kraju. Jaką ludzie mają znajomość Boga, jak duże jest, znaczy nie mają znajomości Boga, jak duże jest zakłamanie i jak duża jest potrzeba w naszym kraju. Mimo wszystko, że w pewnym sensie Ewangelia tu dotarła, ale tak nie osobiście do każdej osoby. I myślę, że chociażby z tego względu warto i jest bardzo duża potrzeba w naszym kraju, aby dalej ewangelizować. Inną rzeczą jest internet. To też, tak jak się zastanawiałem, rozwój dostępu do internetu jest niesamowity. I to jest z 2019, 56, prawie 57% ludzi na świecie ma dostęp do internetu, a ze stycznia tego roku już nawet 62,5% populacji ludzkiej ma dostęp do internetu. I to też jest ciekawa informacja, która jest właściwie domeną naszych czasów i daje takie możliwości, których nie było kiedyś, tak? Ewangelizowanie przez internet. Tutaj wrzuciłem specjalny fragment, że Bóg spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Psalm 53, 3. I prawda jest taka, że jeśli ktoś będzie szukał Boga i będzie chciał szukać Boga, to on go znajdzie. Nawet na tej sali jest jeden brat, który się nawrócił, można powiedzieć, przez internet, tak zaczął. Takie początki były. Więc ludzie czasami też, to jest też taki środek, gdzie możemy głosić Ewangelię, ale nie mówię tego po to, żeby zniechęcać, nie wychodźmy na ulicę do ludzi. Nie, tutaj też jest potrzeba, ale myślę, że to jest też bardzo ciekawe, że i przez internet możemy trafiać do ludzi, tym bardziej, że mamy Pismo Święte przetłumaczone na nasz język, co nie wszystkie takie, nie wszyscy tak mają. I tutaj chciałem poruszyć taki temat, są takie misje ewangelizacyjne, które zajmują się tak zwaną grupą niezdobytych dla Ewangelii. I tak jak oni to definiują, dzielą całą populację ludzkości na grupy etniczne i w grupie etnicznej, w której jest mniej niż 2% ewangelicznych chrześcijan, wtedy o nich określałem jako niezdobyci dla Ewangelii. I co ciekawe, w Polsce jest niecałe 0,5% ewangelicznych chrześcijan, więc my byśmy się zaliczali do tej grupy. No i na dzień dzisiejszy to jest 3 miliardy ludzi na świecie w tych grupach etnicznych. To jest około 42% populacji naszego świata. I co ciekawe, 95% z tych ludzi mieszka pomiędzy 10 i 40 szerokością geograficzną. I to właśnie się nazywa taki rejon 10-40. I tam 95%, tutaj trochę słabo widać, 95% ludzi właśnie z tych niezdobytych dla Ewangelii to są kraje Afryki Północnej, Azja, można powiedzieć kraje trzeciego świata, gdzie jest bida aż piszczy i mało kto tam chce iść z Ewangelią. To są kraje, gdzie jest właśnie dominuje buddyzm, hinduizm, islam i to taki jeszcze ekstremistyczny czasami, jak w Iranie, gdzie za głoszenie Ewangelii grozi śmierć po prostu. I tak na dzień dzisiejszy 8% misjonarzy, siły tej misjonarskiej, decyduje się iść w te rejony, co jest dosyć mało, więc jest kilka misji, które się zajmuje tym, żeby wysyłać misjonarzy w te rejony. I tak to właśnie chciałem też tutaj, no nie wiem, podać dla informacji, a kiedyś to na to się natrafiłem, to mnie tak też zaciekawiło. Oczywiście to się też wiąże z tym, co Pan Jezus mówił, że Ewangelia trafi do wszystkich narodów i tam właśnie w tej misji zwracają uwagę, że tam jest greckie słowo, które oznacza właśnie takie grupy etniczne. Tak, do tych wszystkich grup etnicznych Ewangelia trafi i wtedy nadejdzie koniec. No i niestety 2 miliardy ludzi na świecie nie mieli okazji usłyszeć Ewangelii nigdy. Tak mniej więcej to ciężko oszacować, tak? To tam nie ma żadnych wierzących, nie ma żadnego kościoła i też nie mają Biblii. Kolejna rzecz, która się nasuwa, zapotrzebowanie na tłumaczenia Biblii. I tak mniej więcej jedna na pięć osób na świecie nie ma dostępu do tłumaczenia Biblii w swoim języku, w swoim takim pierwszym języku, tak? To jest bardzo ciężkie do oszacowania, bo czasami ludzie posługują się dwoma, trzema językami, więc dostęp do Biblii prawdopodobnie jest o wiele większy, no ale wiadomo, no każdy by chciał mieć w tym swoim pierwszym języku, który najlepiej rozumie, więc nadal też jest duże zapotrzebowanie na właśnie Biblię. Tak, tak. A tylko, że podkreślam, bo jak trochę czytałem o tym, to tak ciężko, to są takie ciężkie do oszacowania rzeczy. Więc tam jest duży, duży błąd. To jest obarczony dużym błędem statystycznym. Dobrze, ale tak tylko podałem tak informację, bo to też jest dosyć ciekawe, w którym kierunku to wszystko zmierza. Jak ewangelizować? Apostołowie to robili poprzez przemowy do zebranych ludzi, nieśli uzdrowienie chorym, wypędzali demony, ale tak jak podkreślam, przede wszystkim w mocy Ducha Świętego. I to wypływa z całej Biblii i uważam, że to jest wzór, do tego trzeba dążyć. I też staram się do tego dążyć, ale też mi tak super to nie wychodzi. Nie zawsze to tak jest, jak bym chciał. Pan Jezus postępował tak samo, to jest też ważna myśl. I co mówić? Po pierwsze, Ewangelię możemy przedstawić tak, jak na samym początku przeszliśmy, nawet w taki prosty sposób. Świadectwo nawrócenia to jest zawsze coś, co każdy wierzący ma i każdy z nas może pójść i powiedzieć świadectwo swojego nawrócenia. Marka 13:11. Aha, tutaj wspomniałem, znaczy to jest obietnica Pana Jezusa o szczególnej sytuacji, kiedy będą nas wydawać, tak, przed sędziów, do więzień. I jest napisane wyraźnie, żeby nie przygotowywać żadnej mowy, bo w tym danym momencie Duch Święty będzie przez nas przemawiał. Myślę, że też warto o tym pamiętać, choć mam nadzieję, że to, no, że nie będziemy do więzień szli. Ale też myślę, że fajna to jest myśl, jakby to jeszcze połączyć z przypowieściami Salomona. Rzeczą człowieka są rozważania serca, ale od Pana pochodzi odpowiedź języka. I to jest takie pocieszające, że kiedy idziemy do ludzi, Czasem się zastanawiam, o co powiedzieć, jak tu rozmawiać. I często Duch Święty naprawdę pomaga, daje odpowiednie słowa i to jest wspaniałe, że Duch Święty w tym pomaga. Aha, to jeszcze jeden fragment, że człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobre, a zły ze złego wydobywa zło. I że z obfitości serca mówią usta, więc też kiedy jesteśmy przepełnieni wiarą w Boga, i to wtedy też, jeśli tym żyjemy, to w tym będzie łatwiej się dzielić. Myślę, że to jest praktyczna, bardzo, bardzo dobra rzecz. Czas trochę nagli. Ewangelizowanie przez traktaty. Przyspieszę. Niektórzy to trochę deprecjonują, ale uważam, że ja osobiście uważam, że to jest dobre. Tam jest Słowo Boże. Spotkałem się, że czasami ze słowem krytyki. Osobiście uważam, że nie powinno się tego krytykować, bo tak jak na wstępie powiedziałem, jakbyśmy nie głosili, byle żeby Chrystus był głoszony, nie wiem, może Pan Jezus i apostołowie by w ten sposób nie robili? Być może nie, ale uważam, że nie idźmy tą drogą, żeby to negować. Nie wiem, jak jest u nas w zborze, tutaj akurat się nie spotkałem, ale ogólnie w swoim życiu spotkałem się z wieloma takimi słowami krytyki. Więc tak krótko mówiąc, ja bym tego nie krytykował. Ewangelizacja we współpracy ze światem. No też wielokrotnie słyszałem różne opinie na ten temat i słowa krytyki wierzących. I też no, można byłoby to rozwijać, o co chodzi z tą współpracą ze światem, bo na pewno taki przykład tylko podam na szybko. Jeden kościół wymyślił sobie ewangelizację, przyciągnie ludzi do kościoła i zorganizuje świecki koncert w kościele. Efekt osiągnięty był, przyszli ludzie, ale nie do Chrystusa i kościół się rozpadł. Więc to ewidentnie nie. Natomiast są takie elementy, gdzie, no nie wiem, na przykład zgłosimy na policję czy coś. Niektórzy to krytykują, uważam, że to osobiście, no mówię, trzeba w tym mieć taką mądrość, rozsądek, ale na pewno bym nie szedł w jakieś potępianie braci, bo oni coś tam robią, chyba że ten taki ekstremalny przypadek, takie ekstremalne przypadki jak ten pierwszy, co podałem, to uważam, że tak. Sposoby idealne na zdobywanie dusz ludzkich i na rozmowy ewangelizacyjne, myślę, że osobiście uważam, że nie istnieją, też nieraz miałem debaty na ten temat. Myślę, że przede wszystkim dać się Bogu prowadzić, żyć tym i zaufać Bogu, że Bóg to poprowadzi. I naprawdę wielokrotnie tego doświadczałem i wierzę, że to jest najlepsze. Zaufać Bogu. Czy statystyka ma znaczenie? Niektórzy twierdzą, apostołowie głosili 4000, 3000. Natomiast oni też głosili indywidualnie. Nie wiem, do Filipa, przepraszam, Filip do Eunucha. Więc nie zawsze to były takie wielotysięczne, więc myślę, że statystyka nie ma znaczenia i nawet jednej osobie warto głosić Ewangelię. Przydatne zasady w ewangelizacji, to myślę, że można to pominąć, bo w zasadzie, tak jak powiedziałem, przede wszystkim dać się Bogu prowadzić. Kiedyś no niektóre z tych zasad stosowałem, na przykład w pierwszej kolejności ewangelizować tą samą płeć, żeby nie było tam jakichś innych rzeczy, a czasami się może zdarzyć, ale niektórzy twierdzą, że czemu nie, to wtedy się Ewangelią zainteresuje. No to takie unikanie osób odurzonych, alkoholem, narkotykami, chociaż ja bym nie robił tutaj jakichś, no może to nie jest takie istotne, tak, bo tak jak mówię, przede wszystkim dać się Bogu prowadzić, bo chciałem się tylko do tego odnieść, tak, że czasami ludzie tworzą takie zasady. Przede wszystkim dać się Bogu prowadzić, bo znam świadectwo człowieka, który Duch Święty go poprowadził do osoby odurzonej alkoholem i tak Duch Święty zadziałał, że on otrzeźwiał momentalnie, tak? To się nie dzieje za każdym razem, ale to było ewidentnie Boże działanie, więc jak on by się trzymał sztywno tej zasady, unikam osób odurzonych i narkomanów, nigdy by czegoś takiego nie doświadczył. Czy na przykład unikanie dużych grup, no to też nie, apostołowie, uczniowie też przemawiają do dużych grup. Ale dobrze, bo już czas, no chciałem jeszcze kilka świadectw powiedzieć, ale to chyba już czasu na to nie starczy, więc, bo już jest późno. No dobrze, to pominę. Natomiast mogę powiedzieć, że naprawdę Bóg jest wielki i tak tylko podsumowując, przez te lata różnych ewangelizacji naprawdę niesamowite rzeczy Pan Bóg potrafi zrobić, już nie wchodząc w szczegóły, nie przedłużając, może kiedy indziej przy herbacie. I kończąc już, naprawdę taka myśl geograficzna, dwa zbiorniki wodne w Izraelu, Jezioro Galilejskie i Morze Martwe, i jedna zasadnicza różnica: Morze Martwe nie ma odpływów w stosunku do Jeziora Galilejskiego i jest martwe. I to jest takie też ciekawe, że Pan Bóg tak stworzył świat, że to, co przyjmuje, a nic nie oddaje, jest martwe. Jest taka ciekawa myśl. I na samo zakończenie chciałem zakończyć fragmentem 2 Koryntian, 2 rozdział. I tym zakończę już bez komentarza. Przepraszam, że trochę przedłużyłem. To bardziej materiał na niedzielę niż na środę, bo w środę jest mniej czasu. Przepraszam. 2 Koryntian, 2 rozdział. 12-17. I już kończę bez komentarza, a tym chciałem zakończyć. Gdy przybyłem do Troady dla zwiastuna Ewangelii Chrystusowej, a drzwi zostałem otwarte w Panu, nie zaznając pokoju ducha, bo nie zastałem tam Tytusa, mego brata, to też pożegnawszy się z nimi, odszedłem do Macedonii. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życiu ku życiu, a do tego, któż jest zdatny. Bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. I chwała Panu Bogu za to, że zostawił nam taką piękną pracę na Jego chwałę, i daj Panie Boże, abyśmy my jak owocowali w tym dla chwały naszego Pana i ku wzajemnemu zbudowaniu. Chwała Panu Bogu. Amen.